czwartej Izajaszowej pieśni o cierpiącym słudze Jahwe znajdujemy słowa, które liturgia i teologia katolicka wprost odnoszą do Chrystusa ukrzyżowanego. On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy, spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam. Ponieważ nasze odkupienie dokonało się przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, dlatego rozważanie i aktualizowanie tych centralnych wydarzeń naszej wiary znajduje się w samym centrum duchowości chrześcijańskiej. Nieobecność tego tak zwanego pasyjnego wymiaru w naszym życiu duchowym stawiałaby pod znakiem zapytania jego tożsamość. Oczywistą jest więc sprawą, że pasyjny wymiar duchowości ma bogatą tradycję i liczne formy, spośród których omówimy pokrótce dwie, mianowicie drogę krzyżową i gorzkie żale. Zanim to jednak uczynimy, warto wspomnieć, że kult cierpiącego człowieczeństwa Chrystusa rozwinął się w późnym średniowieczu w związku z wyprawami krzyżowymi. Dużą rolę w tym względzie odegrały ówczesne zakony, a zwłaszcza franciszkanie. Ci ostatni, wzorem swego założyciela, świętego Franciszka z Asyżu, urządzali nie tylko szopki, ale także misteria pasyjne, by unaocznić realizm cierpienia Chrystusa. Właśnie oni w XVII wieku rozpropagowali w Europie nabożeństwo drogi krzyżowej. Istotą tej celebracji jest upamiętnienie przejścia Jezusa ulicami Jerozolimy z pretorium Piłata, gdzie wydano wyrok, na Golgotę, gdzie go ukrzyżowano. Celebracja ta polega na rozważaniu jego męki w połączeniu z pokonywaniem symbolicznej trasy wyznaczonej przez stacje, którymi zazwyczaj są krzyże lub kaplice ilustrujące poszczególne epizody męki Zbawiciela. Świadectwa biblijne nie dają zbyt precyzyjnego opisu tamtych wydarzeń. Dlatego w przeszłości zmieniała się liczba stacji drogi krzyżowej. Na przykład w Niemczech i Niderlandach aż do XVIII wieku odprawiano tak zwane nabożeństwo do upadków Chrystusa, liczące od 7 do 32 stacji. Obecnie droga krzyżowa składa się z 14 stacji. Taką jej formę propagowali od początku XVII wieku wspomniani franciszkanie, najpierw w Hiszpanii, a potem w całej Europie. Tę formę zatwierdził papież Innocenty XI w roku 1686, przypisując do jej odprawienia specjalny odpust. W jego ślad poszli kolejni papieże, rozszerzając odpusty związane z drogą krzyżową. Również franciszkanom zawdzięczamy pojawienie się tej formy kultu męki Chrystusa w Polsce w XVI wieku. Coraz częściej budowali oni stacje drogi krzyżowej w obrębie murów przyklasztornych. Jednak papież Pius XI na początku XX wieku zezwolił na erygowanie stacji drogi krzyżowej także w kościołach niefranciszkańskich, co sprawiło, że szybko pojawiły się one we wszystkich kościołach parafialnych. Już od końca średniowiecza zakładano tak zwane kalwarie, czyli budowane w terenie, zwykle na wzgórzach, drogi krzyżowe. Kalwarie pojawiły się w Polsce w XVII wieku. Najbardziej znane to Kalwaria Zebrzydowska, szczególnie umiłowana przez Jana Pawła II, Kalwaria Wejherowska i Pacławska oraz licząca 35 stacji Droga Krzyżowa w Górze Kalwarii pod Warszawą. Nabożne odprawianie Drogi Krzyżowej ma duże znaczenie dla życia duchowego. Płynie ono stąd, że jest to rozważanie kulminacyjnego etapu życia Chrystusa. Odwołując się zarówno do biblijnych, jak i historycznych realiów, Droga Krzyżowa porusza także sferę uczuciową, pozwalając zagłębić się w sens i bogactwo Jezusowej ofiary miłości. Dobre jej odprawienie, oczywiście nie tylko w okresie Wielkiego Postu, ale także jako płynąca z potrzeby serca forma osobistej pokuty, zwłaszcza po spowiedzi, powinna zatem przybierać formę osobistej rewizji życia, czyli konfrontacji swojej grzeszności z miłością Chrystusa. Przy czym nie chodzi tylko o samo wzruszenie, ale o odpowiadanie miłością na miłość Zbawiciela. Ten sam cel, choć inną formę, mają gorzkie żale, nabożeństwo nieznane nigdzie poza naszym krajem. Jego powstanie wiąże się z działalnością Bractwa Świętego Rocha przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Bractwo to zleciło księdzu Wawrzyńcowi Stanisławowi Benikowi, zmarłemu w roku 1720, księdzu ze zgromadzenia księży misjonarzy świętego Wincentego a Paulo, aby opracował nabożeństwo pasyjne, które byłoby konkurencyjne do podobnego odprawianego przez Bractwo Różańcowe u warszawskich dominikanów. Tenże proboszcz kościoła Świętego Krzyża w Warszawie dokonał więc przeróbki łacińskiej pasji i po raz pierwszy gorzkie żale zostały odprawione w kościele Świętego Krzyża w roku 1707. Pomimo pewnych sprzeciwów ze strony Bractwa Różańcowego, jak i samych dominikanów, nabożeństwo zyskało aprobatę Stolicy Apostolskiej, która niebawem związała z nim nawet odpusty ponawiane później przez papieży Piusa XI i Piusa XII. Nabożeństwo gorzkich żali zaczęło się szybko upowszechniać, między innymi dlatego, że w większości ówczesnych polskich seminariów duchownych właśnie księża misjonarze byli odpowiedzialni za formację duchowieństwa. Prowadzili także liczne rekolekcje i misje ludowe, co nie pozostawało bez wpływu na popularyzację tego nabożeństwa. Do dziś jest ono odprawiane w prawie niezmienionej formie muzycznej i literackiej. Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, że podczas swego pobytu w Polsce w 1918 roku nuncjusz papieski Achilles Ratti, późniejszy Pius XI, zachwycał się gorzkimi żalami. Potem jako papież w liście do prymasa Polski z okazji Kongresu Muzyki Kościelnej, który odbywał się w Poznaniu w 1936 roku, ów papież napisał, że poza innymi wybitnymi zaletami Pan Bóg obdarzył naród polski wrodzoną skłonnością do pięknego i melodyjnego śpiewu. Od samego początku gorzkie żale odprawiano we wszystkie niedziele Wielkiego Postu, a także w Wielki Piątek przy grobie pańskim, łącząc je zwykle z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo to, przypominające swoją strukturą dawne matutinum, czyli jedną z części liturgii godzin, w istocie jest medytacją nad przebiegiem męki pańskiej, wiernie odwołującym się do treści biblijnych. Ze względu na formę muzyczną zawiera silny ładunek emocjonalny, pobudzający do refleksji nad swoim życiem i pobudzającym do żalu. Radiosłuchacze i widzowie. Może komuś wydać się trochę dziwne, a może i niestosowne, że w dzisiejsze święto niepodległości, święto pełne radości i narodowej dumy, mówimy o pobożności pasyjnej, która skłania do powagi właściwej postawom pokutnym. Czy to nie psuje nam tego doniosłego święta? Bynajmniej. Pamiętajmy przecież, że zanim nastąpił poranek zmartwychwstania, było kilkadziesiąt godzin tortur i straszliwych męczarni Chrystusa Pana, które doprowadziły Go do ukrzyżowania i śmierci. Podobnie było w historii Polski. Lata niewoli narodowej, wymazanie imienia Polski z mapy Europy, to była prawdziwa droga krzyżowa naszego narodu. Śpiewane wtedy gorzkie żale krzepiły nadzieję i wiarę w odrodzenie ojczyzny. Zatem jak nie potrafimy zrozumieć Chrystusowego krzyża bez wielkanocnego poranka, tak nie będziemy mogli docenić odzyskanej wolności narodowej bez wspomnienia cierpień i ofiary życia tysięcy naszych rodaków z czasu zaborów. Nieprzypadkowo więc pasyjny nurt duchowości chrześcijańskiej tak głęboko wpisał się w kulturę naszego narodu. Do usłyszenia za tydzień.